Pochylmy nasze głowy jeszcze zanim przejdziemy do czytania słowa. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy właśnie za to słowo. Dziękujemy Ci za to słowo żywe, które nam zostawiłeś, że możemy je rozważać, że zostawiłeś je nam ku nauce, ku przestrodze, ku upomnieniu, Panie. Prosimy Ciebie, abyś dzisiaj, Boże, zasiał takie ziarno w naszym sercu, które przyniesie owoc, Panie. Prosimy Ciebie, abyś do nas mówił, abyś nas zmieniał i abyś pokazywał nam, co jest swoją wolą dla naszego życia, dla naszego Kościoła, dla tego miasta, Panie, i dla naszego kraju. W Twoim świętym imieniu, Jezus, dziękuję Ci, Panie, za to i błogosław każdego z nas dzisiaj tutaj. Amen. Ostatnio, jak się dzieliłem tutaj z Wami, to było dość niedawno. Nie pamiętam właśnie, czy to było 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu. Chyba 2 tygodnie temu. Poruszyłem taki temat bardzo, można powiedzieć, fundamentalny. Dlatego, że miałem okazję się z Wami tutaj dzielić na temat modlitwy, prawda? I jak to jest właśnie istotne, że my jako Kościół mamy trwać w modlitwie. I jakby nie patrzeć, ta refleksja na temat tego fundamentalnego tematu, jakim jest modlitwa, nasunęła mi się pod wpływem właśnie wielu pytań, które miałem do Pana Boga i zadawałem Mu, a dlaczego to, a dlaczego tamto. I zauważyłem, że im taki bardziej skomplikowany powód jakiś miałem, żeby zapytać Pana Boga o to, dlaczego tak się dzieje, czy coś, to odpowiedź była tym bardziej fundamentalna, prawda? I tym bardziej taka podstawowa, że być może brakuje w Twoim życiu właśnie modlitwy, być może brakuje w Twoim życiu czytania Słowa Bożego. I powiem Wam, że jak analizowałem ten fragment tutaj z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, 19 i 20 werset, który czytaliśmy sobie właśnie wtedy. Ja generalnie mam w zwyczaju coś takiego, że jak się przygotowuję, żeby się czymś podzielić z ludźmi, podzielić się jakimś w kościele, może jakieś kazanie właśnie powiedzieć, to nie skupiam się tylko na tym jednym konkretnie fragmencie, tym jednym jakimś wersecie, który mówi dokładnie o tym, o co ja bym chciał, żeby co mówił. Tylko staram się popatrzeć na kontekst wszystkiego, co się dzieje dookoła, prawda? Czyli generalnie w zależności od tego, jak dużo potrzeba, lubię sobie przeczytać rozdział przed, rozdział po, parę wersetów przed, przeanalizować jakiś fragment w jakimś tam konkretnym kontekście. I tutaj może ten śródtytuł, który zaraz następuje po 19 i 20 wersecie, może nawet jest dość trafny, dlatego że oddziela może jakąś tam pewną myśl mniej lub bardziej. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy czytałem ten 19 i 20 werset, zahaczałem o kolejne dwa wersety, 21 i 22. I tak już się z Wami podzieliłem na temat modlitwy i właśnie jak to jest istotne, te dwa wersety, 21 i 22, zaczęły za mną chodzić. Tak, zaczęły za mną chodzić z pewnego powodu. 21 werset Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. I słuchajcie, my jako chrześcijanie, tak? Sednem całego naszego chrześcijaństwa, całego naszego zbawienia jest to, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Uwierzyliśmy w to, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, żył takim ludzkim życiem, ale był bez grzechu i został zabity na krzyżu w bardzo brutalny sposób po to, abyśmy mogli być zbawieni. Po to, aby nam przebaczono. Tak? Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby nam przebaczyć. Żebyśmy mogli w Niego uwierzyć i żeby nasz dług, te wszystkie grzechy, te wszystkie nasze występki zostały wymazane. Całe nasze życie skupiamy się wobec tego, jak wiele otrzymaliśmy od Pana Jezusa Chrystusa. Przynajmniej tak mam nadzieję. Skupiamy się na tym, jak wielką łaskę nam okazał. W naszych modlitwach zanosimy niejednokrotnie. Modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, prawda? Zanosimy takie słowa, mówimy: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nam przebaczyłeś. Panie Boże, przepraszam Cię za to i za to wybacz mi. I wiemy i oczekujemy tego wybaczenia. I wiemy o tym, że Pan Jezus nas kocha. Wiemy, że naprawdę będziemy chcieli zerwać z takim grzechem, On nam da siłę, da nam moc do tego, abyśmy z tym skończyli. Cokolwiek to nie jest, może to się dziać na przeróżne sposoby i wiele różnych świadectw słyszałem w życiu. Niemniej jednak łaska Pana Boga jest nad nami, On czuwa nad nami, On czuwa nad Tobą i my możemy korzystać z tej łaski, dzięki której nasze imię zapisane jest w Księdze Żywota, słuchajcie. Mamy tą pewność zbawienia. Jest to wspaniała rzecz, żeby się tym rozkoszować. Jest to wspaniała rzecz, żeby nad tym spędzać bardzo dużo czasu. Myślę, że jest to pewna bardzo kluczowa i fundamentalna rzecz. Niemniej jednak zejdźmy troszeczkę z tematem przebaczenia do innej płaszczyzny. Do płaszczyzny międzyludzkiej. I tak sobie, tak się zastanawiałem właśnie nad swoim życiem. Ile razy z moich ust padło słowo w kierunku kogoś, kto coś zrobił przeciwko mnie, wybaczę ci. Ile razy tak naprawdę szczerze my, jako chrześcijanie, wybaczamy drugiemu? I z czym to się tak naprawdę wiąże? A przebaczenie, uważam, jest bardzo, bardzo ważnym aspektem. Jest mega z kilku, uważam, powodów. Pierwszy to jest taki, że noszone nieprzebaczenie w sercu, kiedy nie potrafimy przebaczyć komuś, tak? Jakiejś osobie, może wpłynąć naprawdę destruktywnie na nasze życie. To jest jak taki pewien jad, który gdzieś tam truje nas, który sprawia, że nie potrafimy myśleć i skupiać się na rzeczach innych niż to, co właśnie nas w tym momencie boli. I mało tego, w którymś momencie nawet często może się przerodzić w coś takiego, bez czego my żyć nie potrafimy. Uzależniamy się od tego. I wtedy myślę, że nasza relacja z Panem Bogiem może nawet stać w zagrożeniu w obliczu czegoś takiego, jeśli Pan Bóg nas nie wyrwie z tego problemu. Ale też przede wszystkim dlatego, że to, żeby komuś przebaczyć coś, to najprawdopodobniej trzeba było mieć z nim jakąś relację. Trzeba było tego kogoś najprawdopodobniej chociaż trochę znać. Trzeba było w jakimś stopniu się z nim spotkać. Oczywiście, jeśli dochodzi o coś, że na przykład ktoś nas okradł, prawda? No to możemy nie znać tej osoby, która nas okradła, no ale nie mamy tylko jakąś styczność z tym człowiekiem poprzez tą naszą własność, która została nam ukradziona, gdzieś musieliśmy mieć. I uważam coś takiego, że tak jak już kiedyś wcześniej się z wami dzielimy, tak jak już kiedyś wcześniej wam o tym mówiłem, że diabeł najbardziej właśnie zależy na tym, żebyśmy tych relacji nie mieli. Żeby te relacje nie istniały między ludźmi, między chrześcijanami, między braćmi i siostrami. On przystaje na to, żebyśmy się spotykali w niedzielę. Przystaje na to, żebyśmy się spotykali od 10 do 12, czy od 12 do 14, obojętnie. I żebyśmy sobie odhaczali w tej naszej checkliście takiej tygodniowej kościół, pach, odhaczony, prawda, załatwione. Jemu zależy na tym, żebyśmy nie byli kościołem takim, który żyje sobą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tylko żebyśmy właśnie byli takim kościołem, takim niedzielnym, który gdzieś tam się ludzie schodzą. I dlaczego mu na tym tak właśnie zależy? Zależy mu tak właśnie na tym, dlatego żebyśmy nie mieli relacji między sobą. Żeby nawet te słowa z poprzednich wersetów, którymi się dzieliłem, żebyśmy się nie gromadzili na wspólną modlitwę. Jemu na tym naprawdę zależy. Żebyśmy nie mieli takiej relacji, która sprawia, że my pragniemy spędzać z drugą osobą czas. I uważam, że właśnie takie nieprzebaczenie w sercu względem drugiej osoby może mu w tym bardzo, bardzo pomóc, żeby w tym wszystkim nam przeszkodzić. Biorąc pod uwagę jeszcze kolejny fakt taki, że ogólnie temat relacji w dzisiejszych czasach i tego, jak wyglądają relacje ogólnie międzyludzkie, słuchajcie, uważam, jest naprawdę bardzo specyficzne, dlatego że bardzo dużo na świecie się zmieniło. Ja tutaj nie mówię teraz o tej pandemii teraz, która gdzieś tam, myślę, spotęgowała pewne rzeczy w stylu jakąś tam samotność wśród ludzi, prawda, którzy gdzieś pozamykani w domach muszą, jedyne co robią, to siedzą na internecie i oglądają przeróżne rzeczy albo słuchają przeróżnych rzeczy. I świat się bardzo zmienił. Taka historia mi się przypomina, bo historia to jest w sumie szereg historii. Jak się kiedyś, no jak byłem młodym chłopcem, gdzieś 10, 11, 12 lat, słuchajcie, nie było telefonów komórkowych, tak? Pamiętacie takie czasy? Ci, którzy nie pamiętają, uwierzcie mi na słowo, takie czasy kiedyś były, telefonów komórkowych nie było. Bogusz, nie śmiej się, naprawdę nie było telefonów komórkowych. Mało tego, ci powiem więcej. Telefon stacjonarny był luksusem. A jak zobaczyłem pierwszy domofon w bloku, to myślałem, że ja będę mógł lecieć na księżyc. Takie były kiedyś czasy. Ale z drugiej strony spójrzmy na to, jak wyglądały wtedy relacje z ludźmi. Kiedy jako młody chłopak umawiałem się z kolegami na to, że gramy w piłkę o godzinie 12, za 5:12 wszyscy byli. Wszyscy. Czekali tylko. Nie zakładało się czegoś takiego nawet z faktu, że ktoś się spóźni albo że kogoś nie będzie. Bo przecież on powiedział, że przyjdzie. A teraz mamy plan B. Szybko telefon, pyk, pyk, pyk. Napiszemy, teraz słuchaj, spóźnię się pół godzinki, bo tam się przedłużyło, przyciągnęło, ważne sprawy. Mam sporo do pozałatwiania. Może to taki prosty przykład. Słuchajcie, to, że mamy taką technologię i że się tak świat zmienił, to ja tak nawet nie do końca uważam, że to jest jakiś grzech czy coś takiego. Po prostu zmieniło się pewne podejście do życia, prawda? Po prostu rzeczy się zmieniły. To chciałbym tutaj zaznaczyć, ale też żebyśmy sobie uświadamiali też, jakie to może mieć skutki w naszym funkcjonowaniu i w naszych relacjach między sobą. Bo niestety, takie coś niestety nie pomaga do końca. Można wykorzystywać technologię nowoczesną też na bardzo dobry sposób, prawda? Można też właśnie, mamy też grupę na Messengerze, prawda, dzięki której gdzieś tam się komunikujemy i tam pewne informacje sobie przekazujemy, także absolutnie nie mówię, że takie coś jest złe. Niemniej jednak, poprzez to, że świat zmierza w takim, a nie innym kierunku, zaczynam zauważyć, że takie słowo ludzkie, gdzieś takie wypowiedziane, że ktoś się z kimś gdzieś coś na coś umówił, ono jakby zaczyna tracić na wartości. Jakby to już nie jest to samo. Ta ogólna dostępność do tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, tej wiedzy ogromnej, prawda, to, że praktycznie cały czas wchodzimy w internecie, bo to nie da się tego inaczej nazwać, dlatego że internet jest dostępny wszędzie, w każdym miejscu, o każdej porze dnia i nocy, czy siedzisz w pociągu, czy siedzisz w samochodzie, czy jesteś na kawie, w kawiarni, czy jesteś gdzieś w hotelu poza domem, czy w domu, w łazience. Cokolwiek robiąc, możesz chwycić i wejść do internetu. I czytać, co chcesz. Dowiedzieć się, co chcesz. I mało tego, zauważmy też, że także wszyscy staliśmy się ekspertami od wielu rzeczy, prawda? Bo czytamy wiele, wiele rzeczy, sami się edukujemy, że tak powiem, przez internet. Co uważam po części też, z jednej strony jest też dość dobre, ale z drugiej strony zauważmy też, że takie właśnie funkcjonowanie i takie życie sprawia, że jak jesteśmy ekspertami od wszystkiego, coraz mniej potrzebujemy drugich ludzi, innych ludzi wokół siebie. Teraz jak mamy jakąś awarię w domu, tak, coś nie działa, na przykład, nie wiem, zepsuł się coś, od ogrzewania się zepsuło jakieś urządzenie na przykład, jakaś hydraulika, prawda? No to pierwsze, co zawsze robimy zazwyczaj, to każdy włącza YouTube'a i wstukuje, taki błąd mi wyskoczył na piecu czy gdzieś tam i jak to naprawić, prawda? No i tam jest najprawdopodobniej koleś, który miał kamerkę na gdzieś do czoła przygotowanego i pokazuje, jak trzeba naprawić. Zdjąć obudowę, tu wymienić, tu ten czujnik, tu postukać i tak dalej naprawić. Jak to nie działa, wtedy dopiero fachowca, prawda? Wszystko zaczynamy uczyć się sami, wszystko robimy sami, nie potrzebujemy tej drugiej osoby, nie potrzebujemy zadzwonić do niej i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, mam problem, ty się znasz na tym temacie, przyjedź, pomóż mi to załatwić. Kolejna taka rzecz, słuchajcie, która też może być śmieszna, może nie, No ale to mi się tak, bardzo mnie tak tknęło w momencie, kiedy z moją żoną byliśmy, tam pojechaliśmy sobie raz na, tam z okazji naszej rocznicy ślubu, w pewne miejsce w Europie, przepiękne miejsce w Europie i chcieliśmy mieć dużo wspólnych fotek z tego miejsca, ale byliśmy tylko we dwójkę, prawda? Jestem ja i ona. I słuchajcie, no kiedyś to było normalne, prawda? Jak się gdzieś jedzie, prawda? I jadą nawet dwie osoby czy jedna osoba, no chce się mieć zdjęcie, jakąś pamiątkę z danego miejsca na wakacjach, no to trzeba było gdzieś na jakimś tam deltaku, gdzieś, prawda, podejść do kogoś, że mógłby pan, pani mi pstryknąć zdjęcie, prawda, i tak dalej. I generalnie ludzie się zgadzają na takie coś. No nie wiem, czy byście nie zgodzili na to? Bo wszyscy jak tutaj jesteśmy, to jakby ktoś nas poprosił, to byśmy się na takie coś zgodzili, tak? No ale czasy się zmieniły. Teraz mamy selfie stick. Pyk, pyk. Nikogo nie potrzebujemy. Samowystarczalni. I tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać kolejne rzeczy, które się gdzieś tam zmieniają, które gdzieś ta technologia i te wszystkie ten pęd cały, jaki teraz jest na świecie, sprawia, że tak naprawdę my jako ludzie oddalamy się od siebie. I niestety my jako chrześcijanie w Kościele też oddalamy się od siebie. I dlaczego ja o tym mówię w kontekście w ogóle przebaczenia? Dlatego, że uważam, że to, że tak wygląda teraz świat, że takie są skonstruowane i takie ludzie mają wartości, dużo łatwiej nam jest podjąć decyzję, ja z tym gościem nie chcę mieć nic wspólnego. A ta kobieta mi zrobiła to, to i tamto. Czy ja jej potrzebuję, tej osoby w ogóle w swoim życiu? Koniec. Odłożyć. Do widzenia. Przecież jest tak wiele wartościowych rzeczy, które mogę zrobić. W tym czasie, zamiast się z kimś spotykać, przebaczać, kurczę, tracić na to czas, zrozumieć, porozmawiać. Trudna rozmowa musi prawdopodobnie by nas czekała. Mówię, po co w ogóle w to wchodzić? Po co sobie tym czas? Ja tu wolę sobie telefon włączyć, przeskrolować trochę postów na Facebooku, zobaczyć, co tam u innych. Wszystko fajnie, sielankowo. Każdy jest tam taki, jaki chce być. Po co przebaczać teraz? Niemniej jednak Słowo Boże nas zachęca do tego i żeby to przebaczenie, żeby było, to przede wszystkim jakaś właśnie ta relacja z tą osobą musi być przede wszystkim, no nie? I przede wszystkim powinniśmy na to popatrzeć na coś takiego, w ten sposób, że najpierw nam przebaczono, tak? Jezus Chrystus nam przebaczył. On nam wybaczył i to dużo, dużo gorsze rzeczy niż to, co inni ludzie tak naprawdę mogliby nam zrobić. Przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Świętego Marka z 11 rozdziału. I tutaj też bardzo ciekawa taka sprawa, dlatego że w tym 11 rozdziale jest właśnie poruszony tam od 24 też, tak jak w Ewangelii Mateusza, najpierw było trochę o modlitwie, tak, a potem jest kwestia przebaczenia. I tam był jakiś taki śródtytuł, można rzeczywiście by te dwa wersety jakby tak rozbić na dwa osobne tematy, jakieś dwa osobne przesłania. Nie, jak tutaj jest dość dużo bardziej splecione to wszystko ze sobą w Ewangelii Marka. I zobaczmy, 11 rozdział, 24 werset przeczytamy. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I teraz słuchajcie. A gdy stoicie i znosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I wiele ludzi, słuchajcie, może by to powiedziało, albo tak odczytalibyśmy to jako pewną groźbę, prawda, tutaj od Pana Boga, która może nas jakiś tam stres wprowadzić. Ja bardziej odczytuję to jako pewną zachętę do naśladowania, słuchajcie. Do tego, żeby spojrzeć na Chrystusa. Spojrzeć to, na co On dokonał. Zagłębić się w Jego miłość. Pomyśleć, przeanalizować troszeczkę, słuchajcie, to nie jest tylko temat na Wielkanoc, ale pomyśleć o Jego śmierci. O tym, co On dokonał tak naprawdę i co Jego spotkało. Jaki ból, jakie cierpienie. I w tym bólu i w tym cierpieniu jest teraz nasze odkupienie. I wiecie co? Taka myśl, że Jezus Chrystus miał tysiące powodów, żeby znienawidzić ludzkość. A jednak tego nie zrobił. To czy mnie, skoro gdzieś tam jakaś jedna osoba albo jakaś grupa osób gdzieś coś zrobiła przeciwko mnie, zrobiła pewną krzywdę, coś nie tak powiedziała może. Czyż nie powinienem odpuścić? Czyż nie powinienem przebaczyć? I też, żeby nie bagatelizować tematu, bo uważam, że przebaczenie to też nie jest taki temat, który przychodzi od tak. Przebaczenie to często też jest pewien proces. I to nie jest coś takiego, że nagle jednego dnia wszystko w jednej sekundzie możemy mieć pozamiatane. Wiem o tym, że może to być trudniejsze niż nam się wszystkim wydaje. Takie stwierdzenie gdzieś tam krąży, przebaczam, ale nie zapomnę. Tak? I wiecie co? Jako młody chrześcijanin, zaraz po nawróceniu, kiedy mnie wszystko przebaczono w przeciągu ułamka sekund, zrozumiałem, na czym polega łaska, na czym polega przebaczenie. I myślę, że trochę tak ze swojej perspektywy, te wszystkie moje grzechy, to już ich nie było, to już na pewno Pan Bóg o nich zapomniał, już ich nie ma, prawda? Już nie istnieją w ogóle, kompletnie już są wymazane, nie ma, nie wydarzyło się. Ja też tak troszeczkę uważałem, przyznam wam szczerze, że właśnie, że przebaczyć to też znaczy, że kompletnie zapomnieć, prawda? Potem życie zweryfikowało i dochodzę do wniosku, że pewnych rzeczy my jako ludzie nie zapomnimy. Szczególnie kiedy ludzie przeżywają jakąś tragedię straszną. Kiedy ktoś komuś wyrządził coś naprawdę bardzo, bardzo złego. To wam powiem, nie da się zapomnieć czasami. Ale wierzę głęboko, jestem przekonany o tym i wiem o tym, że tak może być, że mimo tego, że pamiętamy, żyjemy bez konsekwencji tego, co się wydarzyło. Nasza relacja z tym drugim człowiekiem jest taka, jakby to się naprawdę nie wydarzyło. Dlatego, że przebaczyliśmy. I to mogą być naprawdę bardzo trudne sytuacje wielokrotnie. Tylko zapamiętajmy taką bardzo ważną rzecz, że w tym wszystkim nie jesteś sam, nie jesteś sama. Bo tak jak mówiłem na początku, już ktoś pierwszy wyciągnął do nas rękę. Już ktoś pierwszy przyszedł i powiedział: kocham cię, wybaczam ci wszystko. I mało tego, ten ktoś powiedział, że ześle pocieszyciela. Że ześle swojego ducha, który da ci moc. I wierzę, że powinniśmy z tego przywileju korzystać. I modlić się o to, żeby Pan Bóg dał nam siłę w takich trudnych decyzjach, w takich trudnych sytuacjach. Dał nam siłę i dał nam mądrość. Dlatego tak, że tak jak mówię, często to mogą być złożone sytuacje, prawda? Często to może być kwestia gdzieś, jakieś relacyjna z kolegą, z koleżanką, z siostrą, bratem, z teściową. Że to nie jest takie proste. Jedną rozmową się tego nie załatwi. Ale wiesz to, że kiedy będziemy trwali w modlitwie, będziemy prosili Boga, żeby pomógł nam. Pokazywał nam, czy my coś może w tej relacji źle zrobiliśmy. Prosili Go o to: Panie Boże, pokaż mi, czy ja coś zrobiłem nie tak. Szczerze, żeby prosić, prawda? A potem modli się: Panie Boże, pokaż mi, jak ja mogę przebaczyć. Pokaż mi, daj mi siłę do tego przebaczenia. Wytłumacz mi, jak ja mogę dalej funkcjonować, żeby nie było w moim sercu nieprzebaczenia. Dlatego tutaj uważam, pisze, że a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeśli Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć, to znaczy, że karą za grzech jest śmierć. Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Niemniej jednak dał nam łaskę, tak? Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Ta śmierć została pokonana. I my przychodzimy do Boga, przychodzimy do naszego Stwórcy w modlitwach, tak? Tak jak tutaj pisze, że a gdy stoicie i znosicie modlitwy, tak? Kiedy stoimy, przychodzimy do naszego Boga i zaczynamy z Nim rozmowę, do Boga, z którym nasza relacja, fundament naszej relacji polega na tym, że nam odpuszczono coś, za co tak naprawdę powinniśmy zostać potępieni, powinniśmy się smażyć w piekle, tak? To jest fundament naszej relacji z Chrystusem. A mamy gdzieś coś w sercu przeciwko naszemu bratu lub siostrze, bądź matce, bądź ojcu, bądź właśnie komuś dalej z rodziny, bądź koledze z pracy, przełożonym w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Dlatego czytam to jako pewną zachętę do naśladowania. Dlatego, żebyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa, który był ideałem. To jest przykład tego, jak my powinniśmy funkcjonować. I również kwestii przebaczenia. A wydaje mi się, że trzeba regularnie o tym mówić. Trzeba pamiętać o tym. Trzeba pamiętać o tym temacie. Bo pewne rzeczy, słuchajcie, takie fundamentalne, zwłaszcza często traktujemy jako coś tak oczywistego, że gdzieś tam odkładamy to sobie gdzieś na bok. Że gdzieś tam odkładamy sobie takie szufladki, prawda? Przebaczenie. No to przebaczenie to generalnie to był temat, jak się nawracałem 7 lat temu, czy 8, czy 15, prawda? No to wtedy tam to przeanalizowano, tak przebaczono mi i tak dalej, to jest nowe stworzenie, wszystko i tak dalej, i życie płynie dalej. I gdzieś możemy tego wszystkiego zatracić. Druga rzecz też uważam, że jest taka, że całe Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy byli wspólnotą, jako Kościół. Abyśmy byli rodziną. Tak? Abyśmy byli członkami jedni drugich. Mamy być jednym ciałem, tak? Czyli generalnie, tak jak sobie wyobrażamy ciało, no to tu ktoś jest ręką, ktoś jest palcem, nogą i tak dalej, i tak dalej. Nie potrafimy bez siebie funkcjonować, prawda, generalnie. Bo czym jest jakaś ręka bez całego ciała, prawda? Co ona tak naprawdę może? Bez głowy, bez szyi, bez kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. I skoro my mamy tak ze sobą współgrać razem i mamy tak ze sobą funkcjonować blisko, że gdzie można o nas powiedzieć, że jesteśmy jednym ciałem, słuchajcie, to raz, potrzebujemy ogromu Bożej miłości do siebie nawzajem, której wierzę w to, że efektem będzie to, że będziemy umieli sobie nawzajem przebaczać. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jesteśmy ludźmi i każdy z nas, póki jeszcze jesteśmy w ciele, będziemy jakieś błędy popełniać. Będziemy robili nawet rzeczy, można by powiedzieć, przeciwko sobie, tak może za mocno to zabrzmi, ale nawet często mniej lub bardziej świadomie, prawda? Będą się zdarzały nam różnego rodzaju sytuacje. I myślę, że każdy, kto ma jakiegoś dobrego, takiego przyjaciela, taką osobę, z którą gdzieś tam przez życie razem długo idą, to nigdy nie było tak, albo inaczej, to założę się, że na pewno wiele razy tej osobie musiałaś przebaczyć. I tak samo właśnie w Kościele też między innymi. Będąc razem, stojąc razem i wołając do Boga razem, modląc się razem, musimy dbać o to, aby nasze serca były czyste, bez jakiegoś nieprzebaczenia. I z taką właśnie zachętą, mam nadzieję zachętą, chciałbym was dzisiaj zostawić. Uważam to naprawdę za temat bardzo fundamentalny, ale tak jak mówiłem, wiele rzeczy, które ostatnio się dzieją i jakieś wywołują we mnie jakieś może pytania, gdzieś tam może na jakiś duchowy sprzeciw, Boże, a dlaczego właśnie to, często znajduje odpowiedzi właśnie dla swojego życia w bardzo takich prostych, prawda, już mało teologicznych, mało skomplikowanych, można by powiedzieć, rzeczach, a takich fundamentalnych, w których, przez które przemawia przede wszystkim Boża miłość. I bardzo bym chciał was zachęcić do tego, żeby każdy z was zagłębił się w ten temat przebaczenia. Abyśmy przeanalizowali sobie w tym tygodniu na spokojnie wieczorem, nie tylko tutaj, teraz, może podczas tej 5-10-minutowej modlitwy na koniec, ale żeby pomyśleć, tak sobie dać takie zadanie na ten tydzień. Pomyśleć o tym, jak wiele Pan Bóg nam przebaczył. Pomyśleć, z jak cudownym i wielkim, wspaniałym przebaczeniem On przyszedł tutaj na świat. Popatrzmy na naszą relację z Jezusem Chrystusem i zobaczmy, jak wiele dobroci On nam okazał i jak wiele rzeczy nam przebaczył. A potem, kiedy sobie pomyślicie o tym i kiedy rozważycie ten temat, może przeczytajcie trochę Ewangelii pod tym kątem na przykład. Fragmenty o ukrzyżowaniu Pana Jezusa Chrystusa bardzo polecam. A to nie muszą być tylko fragmenty, które czytamy na Wielkanoc. Wręcz powinniśmy tym żyć codziennie. Przeanalizujcie to sobie pod tym kątem, a potem popatrzcie na swoje otoczenie, na swoich bliskich, na swoją rodzinę, na kościół, na pracę. I przeanalizujcie sobie to. Po prostu zróbcie takie rozważanie właśnie w swoim życiu. Właśnie jak to wygląda z przebaczeniem u mnie. Czy ja jestem pojednany z każdym? Czy ja nie potrzebuję przebaczyć komuś? Albo może muszę prosić o przebaczenie drugą osobę? Zachęcam was do tego, dlatego że to jest właśnie rzecz, która sprawia, że Kościół jest Kościołem, że rodzina jest rodziną. Relacja, budowanie relacji, to jest wszystko to z tym związane. Pomodlimy się?